Witamy serdecznie, jak w każdą sobotę po 14 na antenie Polskiego Radia Lublin. Zaczynamy dyskusję o filmach i nie tylko w kinie w Lublinie. Witają
Iga Wójtowicz
i Grzegorz Chyluch-Liński. Zaczynamy oczywiście od wielkiego ekranu, potem przejdziemy do seriali. Czy dzisiaj niespodzianka?
Tak, oczywiście.
Się wszystko zgadza. Zacznijmy od filmu, który mieliśmy już okazję oglądać w formie dokumentu, a teraz mamy film fabularny z aktorami.
No, bohaterka była pokazana w dokumencie. Tak.
Simona Kossak, bo o tym filmie mówimy.
Wspaniała kobieta. Tak jak wspomniałeś, mieliśmy dokument Natalii Koryńskiej-Gruz o niej. Teraz mamy film fabularny, gdzie w Simonę wciela się Sandra Drzymalska, a w Lecha Wilczka Jakub Gierszał. I powiem ci, że mnie bardzo ten film zaskoczył właśnie pod kątem ich relacji. No bo Simona Kossak to jest taka kobieta, której w większości chyba nie musimy przedstawiać. No, znane nazwisko, słynna malarska rodzina, a ona jako taka czarna owca trochę się wyłamała z tych malarskich, artystycznych tradycji i poszła swoją drogą i trafiła...
W kierunku przyrody.
Tak, trafiła do Puszczy Białowieskiej, tam w leśniczówce, w dziedzińce. No żyła. Żyła blisko tych zwierząt. Nawet bardzo blisko, bo słynne są zdjęcia właśnie autorstwa Lecha Wilczka, jak Simona śpi na podłodze, a na jej łóżku śpi wielki dzik żaba. Więc to nietuzinkowa postać, ale właśnie ja żyłam w takim złudzeniu, że oni w tej puszczy się odnaleźli. Mhm. To była piękna, romantyczna historia, że się nie spodziewali tego, że się tam spotkają, a tutaj takie wydarzenie i tak dwoje w takim pustkowiu, no to wiadomo, jak się to musiało skończyć. A okazało się, że Lech Wilczek to wcale nie był taki przejrzysty charakter i był mężczyzną, który też trochę Simonę na próby wystawiał. I tych prób w ogóle z jej życia w tym filmie jest sporo, bo ten film skupia się na takim fragmencie życia, kiedy Simona była bardzo młoda, kiedy pisała swoją pracę doktorską. Zaczyna się w ogóle od takiego bardzo traumatycznego wydarzenia, gdzie Simona jest obiektem zakładu. Jej siostra ze swoim partnerem założyła się o to, czy ten chłopak Simonę poderwie, czy nie. Więc no, rzeczywiście to też pokazuje, jak trudna była ta rodzina Kossaków i dużo tam jest i relacji też z matką Simony, więc to też są takie tematy bardzo niewygodne i zaskakujące. No ale jest też bardzo pięknie sportretowana sama puszcza i te zwierzęta i właśnie, tak jak mówię, te wyzwania, które przed Simoną stały. Bo ona się zgłosiła, no chciała pisać tę pracę doktorską o sarnach. Najpierw wszyscy jej mówili, oczywiście, pani Simono, zapraszamy, może pani pisać. No później się okazało, że politycznie ta praca została wykorzystana do pewnych celów. Ale to w kinach można zobaczyć i bardzo państwa zachęcamy do tego, bo to rzeczywiście jest piękny film, takie, piękne zdjęcia.
Takie pytanie, na ile to jest fabuła, na ile biografia?
Myślę, że to jest biografia. Myślę, że tam jest może kilka wydarzeń, które są podkoloryzowane na potrzeby fabuły, po to, żeby nam się dobrze oglądało, ale generalnie jest to film, który się opiera dosyć mocno na biografii Simony Kossak.
Simona Kossak, zachęcamy i polecamy ten film w kinie. Czas na kolejny tytuł, który jest bardzo mocny, bo to jest druga część Gladiatora i fajnie, że twórcy nie pokusili się o to, żeby zrobić go na nowo, no bo tamten jest jednak dziełem nieśmiertelnym i ostatnia scena wzrusza bardzo i zaczyna się dwójka od tej ostatniej sceny, bo mamy losy kogoś, kto widział tę śmierć.
Tak, mamy losy kogoś, kto widział tę śmierć, kogoś, kto musiał z powodu tej śmierci i wszystkich tych wydarzeń, które wtedy się zadziały, uciekać do zupełnie innego miejsca. No i mamy wielki powrót na tę arenę gladiatorów, młodego mężczyzny, który początkowo no, powiela historię swojego ojca. Najpierw jest niewolnikiem, niewolnikiem nie jest, gladiatorem, a później się wyzwala. No duże dyskusje są wokół tego filmu, bardzo skrajne opinie, krytycy są raczej niezadowoleni, mówią o tym, że to jest zamach na świętość. Ja bym tego tak nie potraktowała, można by było tak mówić, gdyby to inny reżyser się wziął za ten film.
No właśnie,
ale bo to jest Ridley Scott, to jest jego dzieło, on sobie może robić co tam ma ochotę.
I tu się z tobą zgodzę, bo jeżeli jeden twórca robi drugą część swojego dzieła, no to to jest...
To niech robi.
To jest jego pole,
ma koncepcję, tak?
Tak,
oczywiście.
To jest jego wizja, to jest jego dziecko i tak naprawdę może je wychować tak, jak chce.
Sam film się ogląda bardzo dobrze. Może tam trochę zabrakło miejsca na refleksję, dlatego że w pierwszej części my mogliśmy tak pełniej przeżyć te emocje bohatera, bo ten jego portret psychologiczny był taki bardzo głęboki. Tu przez to, że jest tak zagęszczona akcja, no... Można powiedzieć, że to jest takie historyczne kino akcji trochę, bo tam naprawdę cały czas coś się dzieje. Nie ma takiej przestrzeni na to, żebyś ty się zastanowił nad tym, którego bohatera lubisz, którego nie lubisz, co ci przeszkadza. Dobrze się to ogląda, ale trochę mi zabrakło właśnie tej psychologicznej głębi głównego bohatera w tej roli Paul Mescal. On jest takim chłopakiem, mężczyzną, wojownikiem, który po prostu musi działać. Robi. Nie wiemy, tam jest taki moment, gdzie on zna swoją tożsamość. Wie, że stąd pochodzi. I tego wątku mi zabrakło, podkreślenia tego, bo najpierw ta sytuacja jest niejasna. Najpierw my, widzowie, nie wiemy, czy on na pewno pamięta ten Rzym, czy on na pewno pamięta swoją matkę, czy on już kompletnie zapomniał o tym, to zostało wyparte. Później nagle ta sprawa staje się oczywista. To jest ten moment, którego mi bardzo zabrakło w filmie.
Gdzieś komentarz czytałem, że gdyby połączyć te dwa filmy, to wyszłoby dzieło doskonałe. Gdyby zabrać z pierwszej części fabułę, emocje, dorzucić akcje i efekty specjalne z dwójki, to byłoby coś rewelacyjnego.
Myślę, że tak, tylko ja bym z tych małp zrezygnowała.
Zachęcamy, zapraszamy.
Małpy to rzeczywiście tak, no wyzwanie.
Gladiator, część druga. Trzeba obejrzeć i wyrobić sobie zdanie samemu. Zapraszamy teraz na platformy. Na początek Zabijaj uważnie. Serial, który jest europejski.
To tak jak się umawialiśmy na to, o czym będziemy rozmawiać, ty powiedziałeś niemiecki, ale dobry. Ja się z tym zgadzam.
Tak, niemiecki, ale dobry. I tak chyba można powiedzieć o tym serialu. Mamy prawnika, który jest za bardzo zajęty pracą i ma trochę takie ADHD w głowie, ale trafia na zajęcia do człowieka, który uczy go uważności. Czyli spostrzegać wszystko, co jest dookoła, co tak naprawdę...
Żyć świadomie.
Tak, żyć świadomie. No i potem ta świadomość powoduje, że to on zaczyna być tym złym. Ale czy do końca złym, to bym tak trochę nie polemizował. Mamy takiego trochę niemieckiego Dextera.
Trochę tak, rzeczywiście. To są, myślę, że bliskie skojarzenia. Ale no, mamy też historię o rodzinie i o takim ustawianiu sobie priorytetów w życiu. No bo mamy prawnika, to jest zawód, gdzie nam się to kojarzy rzeczywiście, że to są tacy bardzo zapracowani ludzie. No i tutaj też tak jest. Tutaj dodatkowy haczyk polega na tym, że nasz bohater jest prawnikiem mafii.
Tak.
Więc no, te wymagania są bardzo różne i bardzo takie rzeczywiście angażujące.
A już w pierwszym odcinku jest po uszy wiemy czym.
Tak. No i musi znaleźć przestrzeń w tym swoim zabieganym życiu na rodzinę. Okazuje się, że czasami nie ma drogi na skróty, tylko trzeba sięgać po jakieś radykalne środki.
Fajne w tym serialu jest to, że nasz bohater opowiada tą historię trochę i zwraca się co jakiś czas do kamery, do nas, do widzów. Tak jakby to był taki a la paradokument.
Tak.
To jest fajny zabieg.
Tak, myślę, że tak, bo to też buduje taką bliskość z tym bohaterem, bo masz takie poczucie, że on rzeczywiście tak do ciebie mówi. Są te sceny, tak. Fajne takie mrugnięcie okiem. Myślę, że to jest taki dobry serial. Pośród tych wszystkich seriali, które mówią właśnie o mordercach, to jest naprawdę bardzo lekka, wręcz humorystyczna propozycja.
I aktor Tom Schilling jest bardzo podobny do naszego aktora. Zapomniałem tylko nazwiska, jak on się nazywa. To jest aktor teatralny, serialowy, grał chyba w M jak Miłość czy w Barwach Szczęścia. Jak sobie nazwisko przypomnę, to państwu powiem, ale jest bardzo podobny. Kolejny serial to już jest serial polski. I serial, który teraz bije rekordy popularności na Netflixie. I bardzo dobrze, bo porusza bardzo ważny temat.
Myślę, że to jest serial, na który my naprawdę czekaliśmy.
Tak, Matki Pingwinów. To jest serial o trzech matkach i jednym ojcu, dzieci z niepełnosprawnością.
Różną bardzo.
Różną, bo jest zespół Downa, jest ADHD, jest autyzm, jest taka niepełnosprawność fizyczna w stopniu naprawdę znaczącym i mamy cztery obrazy zupełnie różnego reagowania na to, co dzieje się ze swoim dzieckiem. Mamy wyparcie, mamy depresję i zaangażowanie stuprocentowe, mamy osobę, która, nie wiem czy dobrze stwierdziłem, robi sobie trochę fame na swoim
trochę
dziecku.
Tak.
I mamy ojca, który bierze na klatę i stara się jakoś z tym wszystkim żyć, ale jest
ojciec to bardzo
zakręcony. Tak. Mamy cztery rodziny, czterech bohaterów, ale fajnie, że serial jest nakręcony i pokazany lekko i przyjemnie.
Tak.
Wiem, że to jest złe słowo, bo to jest ciężki temat.
Ale myślę, że to nie jest złe słowo w tym wypadku, bo to jest serial, który naprawdę, no znamy, na pewno każdy z nas zna tragedię takich rodzin, bo jest tych rodzin naprawdę sporo. Dużo się mówi o tym, czy w programach telewizyjnych, czy w radiowych. Często widzimy reportaże, gdzie ci rodzice naprawdę są w bardzo trudnych sytuacjach. Jest to cierpienie tych dzieci pokazane, no bo te dzieci naprawdę cierpią w wielu przypadkach. A ten serial pokazuje taką, no nie powiedziałabym, że dobrą stronę tego wszystkiego, może nie dobrą, ale pokazuje, że w tej sytuacji można się jakoś odnaleźć. Że można być blisko tych dzieci, że można być uważnym na ich potrzeby. I że, nie wiem, chyba ta miłość do tego dziecka jakoś wynagradza cały ten trud i całe to cierpienie i no walkę, codzienną walkę z rzeczywistością. I mamy te rodziny, tak powiedziałeś o tej mamie, która sobie buduje fame. No trochę tak jest, bo to jest mama instagramerka, która...
Tak. Lubi lajki,
prowadzi konto poświęcone właśnie życiu swojej córki z zespołem Downa, ale to jest mama, która naprawdę ich bardzo kocha, te
tak,
dzieci.
Tak, i nie tylko swoją córkę, tak. Ale inne dzieci z tej szkoły.
Jest bardzo zaangażowana w ich wychowanie i w takie budowanie właśnie społeczności i tych rodziców, ale i tych dzieci.
Fame i ta popularność może być taką maską trochę ochronną.
Trochę może być, bo ja właśnie czekałam na ten moment, kiedy ona się rozpadnie, bo to jest kobieta absolutnie idealna. Ona ogarnie te dzieci, ona ogarnie cały ten dom, zamówi alpaki, zamówi wegetariańskie obiady.
Tak.
Naprawdę no, taka bardzo kobieta współczesna, która się wszystkim zajmie. I czekałam na ten moment, kiedy tam jakaś rysa się pojawi. No i ten moment przyszedł, więc to też mi się podobało. Mamy mamę Wojtka, czyli Magdalenę Różdżkę, która no, ma w takim kontekście chorób fizycznych chyba najtrudniejszą sytuację, bo jej syn jest całkowicie sparaliżowany. On tylko mówi, porusza się na wózku. I to, co mi się podobało w wątku tej rodziny, to jest właśnie relacja rodziców. I to, że tata czasami nie dźwiga tego i zaczyna szukać
tej roli
odskoczni.
Piotrek Cugowski. Znaczy Cugowski, mówię, Piotrek Rogucki.
Rogucki.
Tak. Fajnie też wypadł na ekranie. Ale mamy też rodziców dzieci normalnych, bo ta szkoła jest koedukacyjna. Tam jest trochę dzieci z niepełnosprawnością, są dzieci
zdrowe.
I jest ten taki... Te dwa światy się zderzają, nie? To niezrozumienie, ale moim zdaniem dzięki Matkom Pingwinów po części my ten świat rozumiemy.
Myślę, że tak.
I oswajamy się z nim.
Jest łatwiej. Mi się bardzo też podobał humor w tym serialu,
tak.
Bo tam się też, no zwłaszcza właśnie ten Wojtek, to był taki bardzo inteligentny chłopak, który nieraz potrafił naprawdę taką ciętą ripostą rzucić i spuentować swoją sytuację. Ale też to, co mi się podobało, to właśnie te relacje tych dorosłych i między sobą rodziców, ale i pokazanie tego, że nawet będąc samotnym rodzicem niepełnosprawnego dziecka, można założyć związek, można się zakochać, można odczuwać wszystkie te emocje, które są takie...
Można żyć.
Można żyć, można po prostu żyć normalnie i podobała mi się też rola Krystyny Jandy. Niezwykła rola, no takiej mamy właśnie, mamy rodzica, czyli babci niepełnosprawnej wnuczki, która kompletnie się odcina od tej sytuacji, jest w ogóle oburzona i uważa, że dziecko może jest po prostu źle wychowane, a nie chore.
Ale i tak trzonem tej opowieści jest Kamila Barska, czyli mama dziecka, u którego wykryto autyzm, ale ona wypiera to. Po prostu dla niej to nie ma, dziecko nie ma autyzmu, jest normalne, nic się nie dzieje, ale jednak inni wokół widzą, że coś jest nie halo, coś jest nie tak, więc też jest ten etap wyparcia, ale
tak.
Potem...
Myślę, że to jest też takie naturalne, no, że w sytuacji takich rodziców to jest po prostu jeden z tych etapów, przez który trzeba przejść i myślę, że ten serial jest takim dobrym przykładem tego, że można to przejść, że można się z tym pogodzić i można przede wszystkim swojemu dziecku pomóc, bo to jest najważniejsze.
Gorąco zachęcamy, żeby obejrzeć Matki Pingwinów, ale też zachęcamy, żeby to zrobiły matki i ojcowie właśnie dzieci, które mają niepełnosprawność, bo trochę ten serial jest, może być dla nich mocny, ale myślę, że też kojący po części.
Myślę, że tak. On trochę odczarowuje ten stereotyp takiego życia w ciągłym cierpieniu. On
tak,
trochę
bo pokazuje, niepełnosprawności że są jasne momenty. Się boimy, bo jej nie rozumiemy.
Tak.
I często jesteśmy straszeni tym, a z tym się da żyć.
Da się żyć. Oczywiście. I da się też żyć pięknie i przeżywać wspaniałe sytuacje, więc
zachęcamy.
Warto.
Matki Pingwinów. Za chwilę niespodzianka.
Tak, powiedzieliśmy już o filmie Simona Kossak i ja miałam okazję z reżyserem Simony, Adrianem Pankiem, porozmawiać o tym filmie. Więc zachęcamy, żeby tej rozmowy wysłuchać.
Mieliśmy książkę o Simonie, mieliśmy dokument Natalii Korenckiej-Gruz o Simonie, no i mamy w końcu, doczekaliśmy się fabularnej biografii Simony. Dlaczego zdecydował się pan zrobić film właśnie o niej? Czy to było tak, że ta jej postać pana fascynowała od długiego czasu, czy trafił pan przypadkiem na Simonę? Jak to było?
Słyszałem o Simonie Kossak wcześniej i o tej legendzie właśnie takiej, że to była taka romantyczna pani naukowiec, która pojechała do Białowieży i tam spędziła całe życie i żyła w dziczy ze swoim kochanym. Taki obraz trochę lukrowany. Przeczytałem potem książkę Anny Kamińskiej, Simona, opowieść prawdziwa. I jakoś bardzo mnie to zafascynowało. Właśnie to połączenie jej biografii, tego, że wyszła z domu znanych malarzy i że ten dom był dla niej traumatyczny i że właściwie uciekając z tego domu znalazła się w Białowieży i tam znalazła swój dom, ale nie tylko w takim znaczeniu miejsca, w którym się mieszka, ale też takiego rozumienia siebie i swojej roli w świecie, albo szerzej w ogóle takiego umiejscowienia człowieka w przyrodzie, bo właściwie i w tej tradycji takiej malarskiej i w całej naszej kulturze ta przyroda jest gdzieś z tyłu, jest jakimś takim zielonkowym tłem, który się pojawia gdzieś na marginesie działań ludzi i takie też było malarstwo Kossaków, a ona podeszła do tego zupełnie innej strony, została naukowcem, badała takie podstawowe rzeczy jak dieta saren, co miało niebagatelne znaczenie dla tego gatunku i gdzieś coraz bardziej rozumiała to, że fakt, że jesteśmy zwierzętami, wcale nam nie umniejsza, tylko w jakimś bardzo, bardzo dużym stopniu nas tłumaczy i opowiada o tym, kim jesteśmy i dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i że warto na to spojrzeć poważnie i jakoś zrozumieć, że jesteśmy tylko częścią czegoś, a nie właścicielami.
Film zaczyna się od sceny takiej bardzo trudnej w życiu Simony. Nawet pamiętam, że w filmie dokumentalnym Joasia, czyli siostrzenica, określiła to wydarzenie jako pierwsze zabójstwo Simony, czyli od tej sceny zakładu, w którym Simona była obiektem. Dlaczego ten moment wybrał pan na początek i dlaczego właśnie ten moment w historii życia Simony, czyli tą jej pracę doktorską, pokazuje pan w tym filmie jako takie główne wydarzenia?
No, ten zakład, w którym ona była obiektem, jakoś tak streszcza po prostu te jej traumatyczne doświadczenia w domu. To znaczy, no, była o tyle niechciana, że miała być chłopcem, miała być kolejnym malarzem, a ponieważ nie była chłopcem i nie miała talentu malarskiego, była w jakiś sposób na marginesie tej rodziny, w odróżnieniu od swojej siostry, która trochę malowała. Poza tym taki zimny chów arystokratyczny, który panował w domu Kossaków, czasami ocierający się o jakieś takie przemocowe rzeczy, też wpłynął na nią. Więc ta historia z tym zakładem i z tym, że ona tuż po obronie w Krakowie zastanawiała się, co ma ze sobą zrobić, czy zostać w domu, czy jakoś się odważyć i zerwać te więzy z matką i po prostu wyruszyć, znaleźć swoje miejsce. Wydało mi się dużo mówiące o niej po prostu i pomyślałem sobie, że to jest dobre takie zawiązanie tej akcji. No a potem to już poszło konsekwentnie. To znaczy wyjazd do Białowieży i pierwsza praca, czyli badanie diety saren, takie podstawowe badanie naukowe, którego nikt wcześniej nie przeprowadził w Polsce i ona była pionierką tych badań. I też wpływ tego w ogóle na całe myślenie o gospodarce leśnej, o roli zwierząt w lesie, o tym, czym jest Puszcza Białowieska i czym powinna zostać, że nie powinna być lasem gospodarczym, tylko jest jakimś takim no, wielkim dziedzictwem, które mamy i to, że ona to zrozumiała i jakoś aktywnie starała się całe życie po prostu walczyć o tą puszczę. To wszystko zaczęło się w tym momencie. No i też spodobało mi się to, że była wtedy młodą osobą. Znamy głównie Simonę Kossak z takich późniejszych lat, kiedy prowadziła swoją audycję w radio, występowała w telewizji, pisała książki, ale była już wtedy starsza. Coś ładnego było w tym dla mnie, że jest młodą dziewczyną, która po prostu próbuje się odnaleźć w świecie i wyjeżdża do środka puszczy i tam rozpoczyna swoje życie. I pokazanie tego jest jakieś takie, że to dobrze streszcza po prostu jej biografię, moim zdaniem.
Mówimy o tych sarnach i one gdzieś cały czas krążą przy Simonie i mamy przecież tyle zdjęć archiwalnych wykonanych przez Lecha Wilczka, kiedy ona w otoczeniu tych saren jest i one za nią chodzą i to było takie jej stado. Jak to było z tymi sarnami na planie? No bo tam są przepiękne zdjęcia, gdzie one tam sobie skaczą po tym lesie, ale sarny to są trudne zwierzęta do pokazania w kinie i w ogóle do takiego obcowania. No psy wiadomo, to jest łatwo wyszkolić, wytrenować. Myślę, że z innymi zwierzętami też jakoś idzie lżej, a te sarny to są zwierzęta takie bardzo dzikie. Jak to było właśnie z tymi zwierzęcymi aktorami? Bo też chciałabym zapytać o dzika żabę. Jak tam się układała wasza współpraca na planie?
Rzeczywiście z sarnami jest taki kłopot, jeśli chce się je zatrudnić do filmu, że to są bardzo płochliwe zwierzęta i tak jak pani wspomniała, w przypadku, nie wiem, psów czy wilków sprawa jest prostsza, bo można je przekupić jedzeniem, tak tutaj po prostu ten strach bierze górę nad wszystkim i ta praca jest bardzo ciężka. Myśmy pracowali z takimi treserami, z którymi pracowaliśmy przy naszym poprzednim filmie Wilkołak i tam oni tresowali psy, a w ogóle zajmują się tresowaniem wilków, to są Węgrzy. I ta współpraca nam się bardzo dobrze układała, więc kiedy teraz zaczynaliśmy pracę nad Simoną Kossak, zaproponowaliśmy im to, żeby oni się podjęli tego. I oni od razu powiedzieli nie, że sarny są po prostu tak strachliwe, że oni się tego nie podejmą i że mogą zaproponować jelenie. No ale ponieważ Simona Kossak nie badała jeleni, tylko sarny, więc myśmy naciskali, że to muszą być sarny. Oni się jakoś na chwilę z tą informacją schowali, potem za parę tygodni skontaktowali się z nami i zaproponowali daniele. Że daniele będą łatwiejsze i że daniele są całkiem podobne do saren. No ale ponieważ wcale daniele nie są podobne do saren, więc w dalszym ciągu upieraliśmy się przy tych sarnach. No i ponieważ pracowali z nami wcześniej już i jakoś się zaprzyjaźniliśmy, to postanowili spróbować. Więc znaleźli sarny na Węgrzech. Tam je formowali w stado i pracowali z nimi, oswajali je na tyle, żeby można było z nimi pracować z kamerą i z ludźmi. Ale wcale nie byli pewni efektu i kiedy przyjechali tutaj do Polski, tam do tej zagrody, w której kręcili koło dziedzinki, filmowej dziedzinki, no to nic nie obiecywali. Powiedzieli, że zobaczymy po prostu, jak to będzie. No i właściwie, kiedy Sandra Drzymalska po raz pierwszy weszła do tej zagrody, no to one się jej nie przestraszyły. I od razu było widać, że jest taka chemia między nimi i że to się uda, więc te wszystkie sceny, kiedy ona tam właśnie jest z tymi sarnami, te sarny chodzą za nią, ona je bada, one są trochę płochliwe, potem coraz mniej płochliwe, no to się udało sprawnie zrealizować, co w przypadku takiego dość ostrego reżimu czasowego, jak jest zawsze przy realizacji filmu, jest dość trudne, a w przypadku zwierząt, które nie rozumieją w ogóle, że grają w filmie i nie wiedzą, skąd tyle ludzi nagle jest wokół nich i co robią te dziwne przedmioty, jest szczególnie trudne, ale tutaj się udało.
A dzik?
A dzik też przyjechał z Węgier. Dzik też przyjechał z Węgier i od początku było wiadomo, że dzik zagra, że jest żaba i że Węgrzy nie mieli problemu z dzikiem. Mówili, sarny nie, ale dzika mamy, przyjedziemy z dzikiem. I okazało się, że dzik jest o wiele bardziej puchliwy od saren. Bardzo ciężko było mu się przyzwyczaić do tego, że musi być w nowym miejscu, w nowej zagrodzie. Za nic nie chciał wejść do tej dziedzinki, nie chciał się położyć na łóżku. To były trudne właśnie zdjęcia z nim, ale w końcu się udało i wydaje mi się, że bardzo ładnie zagrał też dzik.
Później zwierzęta wróciły na Węgry, czy zostały w Polsce?
Nie, zwierzęta wróciły na Węgry. Jeszcze oprócz dzika i saren był kruk, który się niczego nie bał. Zagrał wszystko jak trzeba. Skasował swoją dolę i pojechał do Węgry.
No to jak już mówimy o tych zwierzętach, ten film to jest nie tylko biografia Simony Kossak, ale też oglądając go miałam takie odczucie, że to jest trochę taki list miłosny do puszczy, do przyrody w ogóle w takim ogólnym rozumieniu. Pojawiały się bardzo piękne sceny i lasu, ale i tych zwierząt dzikich, które w tym lesie mieszkają. Jak te zdjęcia powstawały? Bo to nie jest takie proste, żeby złapać wilki, które sobie biegną przez drogę, żubra, który gdzieś tam spaceruje między drzewami. Jak wyglądała praca nad tymi scenami?
Tak naprawdę te zdjęcia takie przyrodnicze, które pojawiają się w tym filmie, one wymagają oczywiście wiele czasu i trzeba spędzić wiele dni w lesie, szukając tego odpowiedniego i zwierzęcia, i ujęcia, i światła, tak żeby to się udało i było ładne, więc te prace takie z tymi zdjęciami, one ruszyły znacznie wcześniej niż te prace związane z samą realizacją filmów. Myślę, że to jest owoc jakichś 3 lat po prostu łażenia po lesie i filmowania różnych zwierząt, ale dzięki temu udało nam się złapać taką małą watachę wilków, te żubry i łosie i wiele innych zwierząt, więc wydaje mi się, że to bardzo ładnie uzupełnia ten film i rzeczywiście zależało mi na tym, żeby to nie była tylko biografia Simony Kossak, ale też w jakimś sensie opowieść o puszczy. Gdzieś takim przeżyciem dla mnie był lockdown i miałem szczęście, że wylądowałem wtedy w Górach Sowich, więc właściwie cały ten okres spędziłem w przyrodzie i to był taki najdłuższy okres longiem, który spędziłem w lesie i to było dla mnie niesamowite doświadczenie, dlatego właśnie, że nagle to, co jest normalnie wokół nas, jakiś rytm taki miasta, kompletnie zniknął. No i pojawił się ten rytm przyrody, ta przyroda się budziła do życia, gdzieś te wschody, zachody słońca, nagle się okazuje, że na takiej zwykłej łące co parę dni są jakieś kolejne kwiaty, kolejne kolory i że to jest takie bardzo, że to bardzo wpływa na wszystko. I na psychikę, i na ciało. I pomyślałem sobie właśnie, że skoro Simona Kossak spędziła w puszczy całe życie, że to jest takie konstytuujące dla niej, że to jest takie przeżycie i starałem się właśnie to przeżycie jakoś oddać, że to jest właśnie taka rzecz, która wpływała na nią i chciałem też, żeby wpływała na widza, żeby to było takie sensualne, przyjemne, jakieś takie, żebyśmy odczuli to w jakiejś części, co odczuwała Simona.
No myślę, że to się udało, ale ta opowieść to jest opowieść i o Simonie, i o puszczy, ale też o jej mieszkańcach. Niekoniecznie zwierzętach, ale też o ludziach, którzy te puszcze zamieszkują i mamy tam takie baśniowe elementy. Mamy kobietę, która jest wnuczką maga, czarodzieja, który tam cuda wyprawiał. Jak to było z tymi elementami właśnie, które wydaje mi się są charakterystyczne tylko dla Podlasia? Podlasie ma jakiś taki klimat no magiczny. Czy pan gdzieś tam badał to trochę, czy to było tak przy okazji dodane jako taki koloryt z lokalnego miejsca?
Jakoś specjalnie tego nie badałem, ale rzeczywiście jest tak, że kiedy myślimy o Podlasiu, myślimy o Szeptuchach, o tym, że to jest taki bardzo właśnie naturalny region. Ja jestem z kompletnie drugiego końca Polski, z Dolnego Śląska, więc jakby ta podróż na Podlasie była dla mnie niezwykła, ale byłem tam wcześniej, bo realizowałem serial 2 lata wcześniej na Podlasiu i to rzeczywiście było bardzo takie przyjemne doświadczenie. Już wtedy się powoli przymierzałem do tych zdjęć do Simony Kossak, ale też bardzo ciekawa była dla mnie książka Anny Kamińskiej Białowieża szeptem, że tam się pojawiały te postaci właśnie, ten mak, była ta opowieść właśnie o polowaniu z włócznią jako takim tradycyjnym elemencie kłusowniczym właśnie w Białowieży i wydało mi się właśnie, że opowiadając o puszczy nie możemy nie opowiedzieć właśnie o ludziach, którzy tam żyją od pokoleń, żyli z tą puszczą i z tej puszczy, też z jakiejś eksploatacji takiej naturalnej po prostu i no to byłoby trochę tak, jakbyśmy opowiadali o Ameryce bez natywnych mieszkańców tego kraju, chociaż to trochę dziwnie brzmi, ale gdzieś mi się to spodobało po prostu, że są ludzie, którzy od pokoleń żyją w jednym miejscu i że to miejsce jest dzikie i że to, ta dzikość wpływa na nich niekoniecznie w jakiś tylko pozytywny sposób, ale że po prostu kształtuje to, jakimi są ludźmi i że ten film się nie może opowiedzieć bez nich po prostu, więc stąd te elementy też.
Wspomniał pan o tej dzikości i tu chciałabym się na chwilę zatrzymać, bo Białowieża, Puszcza Białowieska, no to jest teren ściśle chroniony. Jak to było z robieniem filmu w takim miejscu? Bo wiem, że nie kręciliście w rezerwacie, tylko gdzieś w miejscach podobnych do rezerwatu, ale głównie interesuje mnie dziedzinka, czyli to miejsce, które w filmie jest, ale to nie jest ta oryginalna dziedzinka, prawda?
To nie jest oryginalna dziedzinka. Tak naprawdę w rezerwacie ścisłym można kręcić ewentualnie filmy przyrodnicze jakąś małą ekipą za zezwoleniem władz rezerwatu. I tam były kręcone te zdjęcia właśnie zwierząt, te, o których pani wspominała wcześniej. Myśmy tam dość dokładnie sobie zwiedzili Białowieże i te wszystkie takie niezwykłe miejsca, ponieważ mieliśmy lokalnych przewodników. Pokazywali nam te miejsca gdzieś na obrzeżach Puszczy Białowieskiej, bardzo podobne, które wydaje mi się też z powodzeniem tą puszczę opowiadały. Natomiast sama ta dziedzinka jest zabytkiem, stoi tam, gdzie stała, w sercu puszczy, natomiast jest już trochę takim zrujnowanym obiektem, ponieważ jest zabytkiem, nie można tak sobie po prostu wejść i scenograficznie go przygotować i robić tam różnych rzeczy, więc po prostu było dla nas łatwiej odtworzyć to miejsce i odtworzyliśmy je w Puszczy Kampinoskiej, więc te wszystkie rzeczy, które się dzieją na dziedzińce i wokół dziedzinki są po prostu naszą scenografią zbudowaną w pięknym zakątku Puszczy Kampinoskiej.
No i te piękne zakątki wszystkie można zobaczyć w pana filmie. Bardzo dziękuję za rozmowę i bardzo mam dziękuję. Nadzieję, że sporo osób się do kin wybierze.
Zapraszam serdecznie.
I dziękujemy za dziś.
Dziękujemy. Iga Wójtowicz.
I Grzegorz Chyruchliński. Oczywiście audycja w kinie w Lublinie wraca za tydzień w sobotę po 14:00 tylko w Radiu Lublina.